Witamy na kolejnym wykładzie z Chełma wszystkich naszych słuchaczy, tych z nami online i tych z nami tutaj na miejscu. Zapowiedź została podana, temat trzeci dzień w nauczaniu Jezusa. Tak się przypadkowo złożyło, ale zresztą zupełnie przypadkowe, że także jest dzisiaj trzeci dzień listopada, jakiś trzeci dzień. Zatem trzeci dzień w nauczaniu Jezusa, będzie to jeden z dwóch wykładów pod tym tematem. Oczywiście nie będzie to jak gdyby kontynuacja później tego, co będzie dzisiaj mówił. Dzisiaj będzie całość zamknięta, tylko że ten sam tytuł będzie także następnym razem, trzeci dzień w nauczaniu Jezusa, bo następnym razem rozważymy inny fragment nauczania naszego Pana, gdzie mówi, że coś działo się trzeciego dnia. Dzisiaj natomiast trzeci dzień w nauczaniu Jezusa będzie pochodził z Jana drugiego rozdziału, tam, gdzie nasz Pan mówi o zburzeniu świątyni, jej odbudowie właśnie trzeciego dnia. To będzie dzisiaj. Natomiast ten drugi z tej serii, trzeci dzień w nauczaniu Jezusa, będzie oparty na Łukasza, 13 rozdziale, tam, gdzie nasz Pan mówi, kazał Herodowi powiedzieć, że dzisiaj i jutro jeszcze ma coś do zrobienia, wygania demony i leczy, a trzeciego dnia dokończy. To o tym się zajmiemy w naszym drugim odcinku z tej serii trzeci dzień, a jeszcze będzie jeden odcinek o lekko zmienionym tytule, nie trzeci dzień w nauczaniu Jezusa, tylko trzeci dzień w życiu Jezusa. Nasz Pan też trzeciego dnia coś zrobił i były tam ważne rzeczy, które się działy trzeciego dnia, jakiegoś trzeciego dnia, nie trzeciego dnia życia naszego Pana, bo wtedy byłby za malutki, żeby coś zrobić, ale jakiś trzeci dzień, tak przynajmniej w Biblii jest zapisany, że trzeciego dnia po czymś tam było pewne wydarzenie w życiu Jezusa, to będzie nasz trzeci wykład związany z trzecim dniem. Ale wracamy do dzisiejszego, to tak zapowiedziałem całą taką serię, trzech wykładów związanych z trzecim dniem. Jeżeli ktoś gdzieś w Ewangeliach zauważy, że jeszcze jest gdzieś indziej trzeci dzień obecny w nauczaniu albo w życiu naszego Pana, niech da mi znać. To jeszcze, Boże, powstanie czwarty albo i piąty wykład. Czyli dzisiaj trzeci dzień w nauczaniu naszego Pana z Jana 2:19-21. Tutaj najpierw powiem słowo o tej samej liczbie 3, bo liczba 3 występuje w Biblii przy bardzo wielu różnych okazjach i wiele różnych rzeczy można znaleźć, które w Biblii występują w liczbie 3. Na przykład jest Ojciec, Syn i Duch Święty. 3. Jest Duch, Dusza i Ciało, o których pisze Paweł w 1 Tesaloniczan 5:23. Jak się składa, że akurat takie trzy elementy wymienia i coś tam o nich pisze. Też ciekawy fragment, kiedyś myślę, że też temu wykład poświęcę. Duch, dusza i ciało z 1 Tesaloniczan 5:23, bo jest ciekawe, co też Paweł miał na myśli, szczególnie, że rozbija ducha i duszę i jeszcze dodaje do tego ciało. Mamy duch, wodę i krew z 1 Jana 5:8. Znowu trzy takie ciekawe elementy. Mamy chrzest wodą, Duchem Świętym i ogniem ze słów naszego Pana, który wypowiedział w Mateusza 3 rozdziale. Też trzy rzeczy, trzy chrzty. Mamy trzy światy. Mamy świat do potopu, mamy ten świat obecny i mamy świat, na który czekamy. Mamy na przykład trzy miary mąki z przypowieści naszego Pana. Mamy wiarę, nadzieję, miłość z nauczania Pawła. Te trzy rzeczy najważniejsze, a z tych trzech jeszcze najważniejsza miłość, ale wymieniał te trzy. Takich trójek jest wiele, wiele można byłoby w Biblii znaleźć, ale to nie jest mój temat. Moim tematem nie jest mówienie o występowaniu w Biblii liczby trzy, bo to byłaby tylko zwykła ciekawostka, prawda? Mógłbym wymienić na przykład 20 albo 30 takich przypadków, że jest po 3. Może coś o każdym chwilę powiedzieć, ale to nie dało nam żadnej większej korzyści. Dlatego też skupiamy się na liczbie 3 w nauczaniu naszego Pana. I to w połączeniu z rzeczownikiem dzień. Trzeci dzień. Coś się stanie trzeciego dnia. Według słów naszego Pana. A skoro nasz Pan mówił w swoich naukach, w swoim nauczaniu, że coś się stanie trzeciego dnia, to od razu nasuwa się pytanie, jaki trzeci dzień miał na myśli? Co to za trzeci dzień? Trzeci dzień po wypowiedzeniu przez niego tych słów? Czy jakieś inne dni? Na pewno nie trzeci dzień literalny po wypowiedzeniu przez niego trzech słów, no bo na przykład to, co będziemy dzisiaj rozważali, odbudowa jego świątyni nie nastąpiła trzeciego dnia po tym, gdy o tym powiedział. Zatem zaglądamy do Jana drugiego rozdziału, bo już mówiłem, że będziemy dzisiaj tam opierali, a jeszcze nie przeczytałem, tylko powiedziałem, o czym tam jest, ale trzeba ten fragment odczytać. Jana drugi rozdział i wersety 19-21, czyli tylko trzy wersety, znowu trzy. W trzech wersetach jest ta historia opisana. Jana 2:19-21. Jezus odpowiadając rzekł im, zbudźcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. W tym przypadku nasz Pan, jak widzimy, sam wyjaśnia znaczenie swoich słów, bo w wersecie 21 mówi, że mówił, miał na myśli, świątynię swego ciała. Użył języka symbolicznego, typicznego. I zauważmy na ciekawą rzecz. Nasz Pan używa języka symbolicznego, typicznego, ma na myśli świątynię swego ciała. I nie dba wcale o to, że jego słuchacze rozumieją go dosłownie, że rozumieją go literalnie. A więc błędnie. Wie o tym, że rozumieją go błędnie, że nie rozumieją jego właściwej myśli, ale nie przejmuje się tym. Na pewno był świadomy tego, że jego słuchacze odnosili tę świątynię do tej z kamienia, która tam stała. Ale nasz Pan nie śpieszy z wyjaśnieniem, co ma na myśli. Prawdopodobnie kieruje się zasadą, którą też sam powiedział. Kto ma uszy ku słuchaniu, niech słucha. Co to znaczy, kto ma uszy ku słuchaniu, niech słucha? Ktoś powie, no każdy ma uszy. I u każdego człowieka uszy pełnią tę samą rolę. Służą, żeby słuchać. No ale nasz Pan znowu, syn nawet to powiedział symbolicznie. Kto ma uszy ku słuchaniu, niech słucha. Kto chce szczerze poznać wolę Boga, taką, jaką ta wola jest, a nie taką, jaką on chciałby, żeby była, to ten zrozumie. To ma na myśli. Kto ma uszy ku słuchaniu, niech słucha. Kto ma odpowiedni stan serca, to zrozumie. Usłyszy, zrozumie. A kto nie ma odpowiedniego stanu serca, kto nie chce szczerze poznać woli Boga, to i tak nie usłyszy. Bo nawet jak usłyszy to, co nasz Pan mówi, to on zrozumie, to on to wypatrzy. Bo jego chęć pragnienia, żeby prawda była taka, jaką ona mu się jemu podoba, wypatrzy jego sposób myślenia. Zatem, co nasz Pan powiedział, albo co nasz Pan zapowiedział w tym krótkim zdaniu, bo to jest bardzo krótkie zdanie. Zbudźcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Krótkie zdanie. Co nasz Pan tutaj powiedział? No, powiedział co najmniej 2 ważne rzeczy. Ważne rzeczy. Punkt pierwszy, że nieprzyjaciele ludu Bożego, czyli teraz skupią się na burzeniu tej świątyni, że nieprzyjaciele ludu Bożego, ci nieprzyjaciele ludu Bożego najczęściej niestety pochodzą z grona nominalnych. Najpierw pochodzili z grona nominalnego, cielesnego Izraela. Nominalny, czyli z nazwy, z imienia. Tak naprawdę, tak, nominalny, cielesny Żyd to taki Żyd, który się urodził z genem, ma w genach po Abrahamie, Jakubie, Izaku, po Izaku, Jakubie, w takiej kolejności Abraham, Izak, Jakub, ma w genach żydostwo, ale nie jest prawdziwym cielesnym Izraelitą. O, na przykład cieleśni Izraelici, nominalni z imienia tylko, to wszyscy ci, którzy z niewoli babilońskiej nie wrócili. Większość nie wróciła. A w genach mieli. A po Abrahamie, Izaku i Jakubie żydowskie geny. I gdzie oni są dzisiaj? Nie ma. Przestali nimi być. Tacy nominalni byli także w czasach naszego Pana. To oni właśnie go ukrzyżowali, oni go zabili. Ich zawsze jest najwięcej. Ale potem, kiedy się pojawił duchowy Izrael, to w tym duchowym Izraelu ogromna większość też jest nominalna, tylko z imienia, tylko z nazwy. Wobec tego, gdy mówił o burzeniu tej świątyni, to chciał przez to powiedzieć, że ta świątynia będzie zburzona. Oczywiście miał cały czas na myśli świątynię swojego ciała. Ten kościół, który miał być początkowo prześladowany, a później przez naszego Pana zbudowany. Więc najpierw ci burzący tą świątynię, prześladujący kościół prawdziwy, łącznie z naszym Panem, pochodzili z nominalnego, cielesnego Izraela, a potem i głównie i przede wszystkim, bo duchowy Izrael nominalny prześcignął ten cielesny w prześladowaniu prawdziwego ludu Bożego. Nominalny, cielesny Izrael dużo się nie naprześladował. Naprześladował się tylko w czasach naszego Pana, w pierwszym wieku. Później wiadomo, co się z nim stało. Cielesny Izrael sam poszedł w rozsypkę, rozproszenie, rozpędzenie na całą Europę i nie w głowie im było prześladowanie kogokolwiek, ponieważ sami byli prześladowani. Więc duchowy Izrael przejął tą poprzeczkę, może nie poprzeczkę, przejął tą pałeczkę, przejął pałeczkę i zaczął prześladować swoich współbraci duchowie, innych duchowych Izraelitów. Prześladować i zabijać prawdziwe dzieci Boże. Zobaczmy, jak nasz Pan w Jana 16 rozdziale zapowiedział ten fakt. Jana 16:1-3. To wam powiedziałem, żebyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą albo służbę dla Boga. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Zauważmy ten werset 3, który przed chwilą przeczytałem. Tutaj nasz Pan podaje powody, dla których ci nominalni mieli zabijać i zabijali prawdziwe dzieci Boże. Będą to czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Nasz Pan mówi, że oni mnie nie znają. I kiedyś im powie, że on ich nie zna. Mateusz 7:20, to są ci sami. Mateusz 7, porównajmy to, Mateusz 7:22 i 23. Mateusz 7, 22, 23. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Tak ich tutaj określił. Najpierw powiedział tutaj, że będą zabijać Was, moich prawdziwych naśladowców, bo nie poznali mnie ani Ojca, a potem ja im też powiem, że ja ich nie znam. Oni mnie nie poznali, mówili w moim imieniu, mordowali, zabijali w moim imieniu, dla mnie, dla mojej chwały, podobno. Tak ci prześladowcy robią. W ogóle chrześcijanie, nieprawdziwi, nominalnie chrześcijanie, mają taki dziwny zwyczaj, że jak prześladują innych swoich współbraci, to mówią, że robią to dla chwały Boga. Dla dobra, dla ich dobra, tych, których prześladują, dla ich dobra ich zabijali, dla chwały Boga ich przeganiali, na banicję skazywali. Tak jest do dzisiaj. Jak jakiś chrześcijanin, jeden chrześcijanin prześladuje drugiego, to robi to wszystko dla Boga. Dziwne, że robi to dla Boga. Tak nominalnie sobie tłumaczą. Ale wracamy do naszych, tak, do naszych myśli, do myśli na właściwie naszego Pana w tym jednym zdaniu. Zburz się tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. To jest to burzenie. To nasz Pan powiedział. Zapowiedział burzenie swojej świątyni przez te prześladowania, zabijania. Ale powiedział, co z tego? 3 dni później ona wstanie. Czyli mówi druga myśl w jego zdaniu, że pomimo tego burzenia w ciągu 3 dni Jezus odbuduje tak zburzoną świątynię. Czyli jeżeli w ciągu 3 dni, to znaczy, że koniec tego budowania będzie 3 dnia. 1, 2, 3 nie będzie już 4 dnia. 3 dnia, jakiegoś 3 dnia ta świątynia zostanie odbudowana. O czasowniku, który nasz Pan użył na temat odbudowania, powiem za chwilę, bo to też jest ciekawe. Nasz Pan dokładnie nie powiedział odbuduje. Tam zajrzymy do Greki, do tego czasownika, ale to za chwilę. Na razie chciałbym, żebyśmy wzięli pod lupę ten 3 dzień. Jaki 3 dzień miał nasz Pan na myśli? Czy dzień trwający 24 godziny? No na pewno nie. 3 dni później, 3 razy po 24 godziny później, gdy nasz Pan te słowa wypowiedział, nie odbudował żadnej swojej świątyni. Było, sam jeszcze żył. Zatem musi mieć na myśli jakieś inne dni. Jakie dni? Te, o których mówi Piotr w drugim swoim liście 3:8. 2 Piotra 3:8. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi waszej uwadze, że u Pana, u Boga, według boskiej rachuby liczenia czasu. Jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Jeden dzień jak 1000 lat. Nie na darmo, bo Piotr napisał. A 1000 lat jak jeden dzień. U Pana, u Boga. Zatem nasz Pan miał na myśli jakieś 3 dni, z których każdy trwał 1000 lat. Czyli w sumie ma na myśli 3000 lat albo przynajmniej powyżej 2000 lat, bo wiadomo, że mogą być fragmenty dni. Nie muszą to być 3 pełne dni. Tak zaraz się za chwilę okażemy, zaraz tutaj przedstawię wyliczankę. Się okazuje, że nie były to pełne 3 dni, ale okres łapiący, zachodzący na 3 dni. Weźmy pierwszy dzień, który nasz Pan wypowiedział te słowa. 1000-letni dzień, w którym nasz Pan te słowa wypowiedział. Wiemy, kiedy nasz Pan był tutaj na ziemi? Kiedy się urodził, kiedy działał? Który to był 1000-letni dzień od stworzenia Adama? To był 5 1000-letni dzień od stworzenia Adama. Nasz Pan urodził się dokładnie w roku 4127, no powiedzmy to, urodził się w roku 4127 świata. Ludzkość dzielnie, tak, przed naszą erą, naszej ery, a Żydzi mają, liczą od Adama, tylko oni tam znowu, bo przecież w liczeniu sami chyba jest jakaś różnica między tym, które wyliczeniem, jakie Brusel podał, a tym, co Żydzi mają, ale oni chyba mają, liczą od stworzenia Adama tę swoją rachubę Żydzi. Ale to nieważne. Nawet jak liczą, to oni tak zawsze jakiś błąd popełnią, bo nie mają błogosławieństwa Pana, więc wiadomo, że brakuje z powodu ich ścieżki, jaką jako naród szli, zakończonej odrzuceniem i ukrzyżowaniem naszego Pana, Bóg nie podaje przez nich prawd, nawet nie podaje takich prawd jak chronologiczne rzeczy. Oni i zawsze się gdzieś muszą mylić, zawsze coś muszą wymyśleć i coś zmienić. Ale gdy się weźmie do Starego Testamentu, do ich Starego Testamentu, chronologia, którą Brad Russell podał, biblijna ze Starego Testamentu, pokazuje, że nasz Pan urodził się w roku 4127 świata. W roku świata, tak powinno być. Od chwili od stworzenia Adama, rok świata. Nie ta przed naszą erą, naszej ery, komplikacje, prawda, dzielenie, tutaj rok spada do dołu, leci, potem do góry lecą, tak, te lata. 4127 rok świata urodzenia naszego Pana. Nasz Pan zmarł w kwietniu 4161, pierwszego chyba powinienem powiedzieć, 4161 roku znowu świata. Czyli widzimy, że nasz Pan żył w drugim stuleciu, na początku 5 tysiącletniego dnia, no bo jak mamy rok 4127, kiedy nasz Pan się urodził, to od Adama minęło dokładnie 4127 lat. Czyli 4000 lat minęło i jeszcze 127. I nasz Pan się urodził na początku, w drugim stuleciu 5 tysiącletniego dnia od Adama. No i działał, żył krótko, jak wiemy, więc też w tym samym drugim stuleciu zmarł, bo tylko 33,5 roku żył. Był to piąty tysiącletni dzień od stworzenia Adama, a jednocześnie pierwszy dzień naszego Pana, o którym mamy myśli w wersecie 19. Mówi, zbudźcie tą świątynię, a ja w 3 dni ją zbuduję. Więc te moje 3 dni zaczynają się, tak, pierwszy dzień jest wtedy, kiedy ja żyję i to mówię, a oczywiście tysiącletni dzień, bo ja żyję w tym tysiącletnim dniu, czy nasz Pan doskonale wiedział, ile minęło lat od Adama, że on jest w piątym tysiącletnim dniu i wiedział, kiedy też wróci i będzie odbudowywał świątynię, to mówi, to będzie trzeci dzień, 3 dni ją odbuduje. 4000 lat, ja tu mam taką zresztą taką tabelkę powiększoną, 4000 lat od stworzenia Adama, tak równiutko, żeby uciąć, minęło 408 lat po spustoszeniu Ziemi. Nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne, tam trochę do kamery, na sali też widać, widzimy, prawda? To są chronologia biblijna, biblijna chronologia. Nie mędrców tego świata albo filozofów, którzy będą wymyślali swoje, bo Biblia się podobno myli, to oni tam coś wykopali, oni coś znaleźli, oni mają inną chronologię. To jest chronologia biblijna. Widzimy lata od stworzenia Adama do samego dołu, do samego końca. I tutaj jest w kółeczku te 70, tak? Ile tam jeszcze było, i 536. Bo jak widzimy, ta 70 to jest okres spustoszenia. I potem jeszcze mamy 536 lat do pierwszego roku przed naszą erą. Czyli 4000 lat skończyły się dokładnie, jak mówiłem, 408 lat po tych 70, czyli z tych 536 lat tutaj wymienionych, jakie jeszcze minęły po niewoli babilońskiej do pierwszego roku przed naszą erą, to z tych 536 lat minęło 408, czyli gdzieś tutaj blisko już tego było 408 i to było pełne 4000 lat od stworzenia Adama. I weszliśmy w piąty tysiącletni dzień, czyli tak jak mówiłem, tak było to 127 lat wcześniej rozpoczął się piąty tysiącletni dzień, bo nasz Pan urodził się w roku 4000, powtórzę, bo to ważne daty. To są daty, to jest data urodzenia naszego Pana. 4127 rok świata. Od stworzenia Adama. Nie od upadku, tylko od stworzenia Adama. I nasz Pan zmarł w roku 4161 roku świata. Warto o tym wiedzieć, bo to są jedne z najważniejszych dat w historii. Ważniejsze niż stworzenie Adama. Bo gdyby nie Jezus i Jego śmierć za nas, to że Adama Bóg stworzył, nic by nam nie dało. Nie żylibyśmy. Nie mielibyśmy, ale nie mielibyśmy na nic nadziei. Więc pojawienie się naszego Pana tutaj na ziemi i Jego śmierć, to są daty do zapamiętania. 4127 i 4161. Czyli wracamy tutaj do naszych rozważań. Czyli ten piąty tysiącletni dzień, a jednocześnie pierwszy z wersetu 19, który nasz Pan namyśli, skończył się w roku 872, łatwo sobie policzyć. Po czym zaczął się i minął cały drugi dzień, oczywiście drugi tysiącletni dzień. Czyli łatwo sobie też znowu policzyć, że ten drugi tysiącletni dzień skończył się w roku 1872. I wtedy, w 1872 roku, rozpoczął się trzeci dzień, który nasz Pan ma na myśli z tych 3 dni wersetu 19. I jak dotąd, znowu sobie łatwo policzyć, jak dotąd, do chwili obecnej, z tego trzeciego dnia, cały czas mówimy o dniu tysiącletnim. Dzień, 1000 lat. I z tego trzeciego tysiącletniego dnia minęło do dzisiaj 152 lata. Czyli też można powiedzieć, że jesteśmy w drugim stuleciu tego siódmego tysiąclecia. I to są właśnie te 3 dni po 1000 lat każdy, a więc jest to znaczna część piątego dnia tysiącletniego. Nasz Pan pojawił się, jak mówiliśmy, na początku piątego, w drugim stuleciu tego piątego tysiącletniego dnia. Jest to cały szósty dzień, całe pełne 1000 lat i część siódmego tysiącletniego dnia od stworzenia Adama. I te 3 dni nasz Pan miał na myśli, mówiąc, że nie zbóżcie tą świątynię, a ja w 3 dni, czyli trzeciego dnia, ją odbuduję. Przenosząc to na dni tygodnia, może będzie łatwiej, może nie, przenosząc to na dni tygodnia, których też mamy 7, To byłoby tak, znaczna część czwartku, piątego dnia tygodnia. Dla nas czwartek to czwarty dzień tygodnia, tak? Nawet nazwa czwartek od czwarty dzień tygodnia. A to dlatego, że dla nas pierwszym dniem tygodnia jest u nas poniedziałek. A według ich systemu liczenia żydowskiego nie tylko. Na pewno widzieliście nieraz, że jak weźmiemy czasami kalendarz jakiś zachodni, nie polski kalendarz, to tam tydzień zaczyna się od niedzieli. A u nas tydzień zaczyna się od poniedziałku. Więc to jest różnie. Niektóre kultury, cywilizacje do dzisiaj liczą, że tydzień kończy się w sobotę, a niedziela jest pierwszym. I czasami ja też w kalendarzu, jak mam na ścianie, to mam niedzielę na końcu tygodnia. I tak jakoś się przyzwyczaiłem, że tak wolę. No ale widzę też kalendarze są takie, gdzie niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. Więc przyrównując to do dni tygodnia, mamy tutaj znaczną część czwartku, piątego dnia tygodnia, calutki piątek tutaj wchodzi dzień, szósty dzień tygodnia, no i początek soboty, czyli tego sabatu, siódmy dzień tygodnia i na początku, że tego trzeciego dnia nasz Pan obiecał, że tą świątynię odbuduje. Czyli na początku siódmego tysiącletniego dnia, dokładnie w roku 1878, Jezus w tak zwanym pierwszym zmartwychwstaniu wzbudził tych członków swego ciała, którzy zmarli do tej daty. Członków swojej świątyni. Zresztą podam wersety, że to oni są tą świątynią. A zakończył ten proces zbudzania całej klasy maluszkiego statka z chwilą śmierci ostatniego z nich, brata Johnsona w roku 1950. To jest to pierwsze zmartwychwstanie dla Kościoła. Podniesienie, zbudowanie tej świątyni. Innymi słowy, na początku siódmego tysiącletniego dnia, trzy tysiącletnie dni po tym, gdy to zapowiedział, wzbudził do życia swoją świątynię. Tak jak mówię, on miał na myśli świątynię swojego ciała. To jest świątynia jego ciała. O nią 3000 lat później, po tym jak to powiedział, wzbudził do życia. Tą świątynię, o której mówił do Żydów w wersecie 19. Gdyby ktoś miał wątpliwości, że świątynią, tą jego świątynią są członkowie jego ciała, a my jednak nazywamy maluszkim statkiem, jakby sobie kto tak nie nazywał, ci, którzy poszli za nim tą włoską drogą, tym, którym obiecał tą samą naturę boską, którą on sam ma, to ci, którzy mówili, że nie wiemy, jakimi będziemy, ale wiemy, że będziemy do Niego podobni i tak się cieszyli na ten moment, kiedy się z Nim połączą i będą tacy jak On. No to podam parę, bo nie wiadomo. Ktoś potrzebuje, a ktoś nie potrzebuje, więc biorąc pod uwagę, że ci potrzebujący są zawsze ważniejsi niż ci, którzy nie potrzebują, to przeczytam parę wersetów z Biblii, które pokazują, kto jest tą świątynią. 1 Koryntów 3, 16-17. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Powiedziane wprost, nie będę nawet komentował, bo ktoś pomyśli, no to już nie komentuj takich prostych rzeczy, które są wprost powiedziane. Więc zostajemy przy samym zdecydowaniu. Nadal 1 Koryntów 6, 19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Jeszcze potem mamy, i że nie należycie też do siebie samych, ale myślę, że te słowa raczej powinny być w wersecie 20, który dalej mówi, drogoście bowiem kupieni. Więc logicznie by wynikało, że wydawcy Biblii powinni to inaczej podzielić, bo myśl się zmienia. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? I tu jest koniec myśli. A to, że nie należycie też do siebie, tylko drogo jesteście kupieni, to jest kolejna myśl, która w całości powinna być w 20, no ale to już nie będziemy w to wnikali. Dlaczego świątynią? No bo Duch Boży mieszka w was. Bóg, Jezus obiecał Ducha Świętego, którego pośle wam, da wam, do waszego umysłu, woli, serca. Dlatego świątynia, bo Bóg przez swego Ducha mieszka w was. No to jesteście świątynią, kościołem, domem, jakby tego nie nazwać. Dlatego Ducha Bożego, który w umyśle, woli i sercu waszym chce zamieszkać. 2 Koryntów 6, 16. Mam tu kilka wersetów, więc, ale one są krótkie, więc nie będę na nich oszczędzał. Przeczytam je wszystkie. 2 Koryntów 6, 16. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Pyta Paweł. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem. Efezów, idziemy teraz. Drugi rozdział. 20-22. Efezów 2, 20-22. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy wespół budujecie, na mieszkanie Boże w duchu. No i otrzymamy ostatni, 1 Piotra, Idziemy pod sam koniec Nowego Testamentu. 1 Piotra 2:5. I wy sami, jako kamienie żywe, budujecie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ofiary ze swojego człowieczeństwa, poświęcając swoją ludzką naturę dla Boga. To jest ta świątynia, którą nasz Pan w 3 dni, 1000-letnie dni obiecał zbudować, pomimo jej zburzenia, doprowadzenia ich wszystkich do śmierci. Zauważmy jedną ciekawą rzecz. Nasz Pan też powstał do życia 3 dnia po swojej śmierci. I 3 dnia do życia powstała Jego świątynia. Różnica jest tylko taka, że nasz Pan powstał 3 dnia o 24 godzinach. Jego dni trwały 24 godziny, a te dni dotyczące Kościoła po 1000 lat każdy. Mamy tutaj nałożenie się 2 proroctw, a jednocześnie jeden z licznych dowodów złożonej albo wieloskładnikowej symboliki Biblii, którą stosuje także nasz Pan. Wracam do 2 Jana. Zwracam na to uwagę, dlatego że większość chrześcijan w ogóle tego nie widzi, nie dostrzega. Czego mam na myśli? Symbolika, typy, różne obrazy, które stosuje Biblia, łącznie z naszym Panem. Nawet nasz Pan, chociażby sam świątynią, prawda? Mówi, wie, że nie jest zrozumiany i mówi, i tak mówi symbolem. Mówi obrazem, mówi typem. A teraz zobaczmy, że to, co mówił, chociaż było zrozumiane przez jego uczniów dosłownie, też jest prawdziwe. Wracamy zatem do Jana 2 rozdziału i werset 22, czyli ten, który jest po naszych 3. Może przeczytam je wszystkie 3 i dodam jeszcze 22, bo to jest jedna całość. Jezus rzekł, mówi, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Żydzi na to 46 lat budowano świątynię, a ty chcesz w 3 dni ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc, czytam 22, gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił. I uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Mamy dokładne potwierdzenie tego. Powiedział, to nieprawda, co mówiłeś, bo chodziło o naszego Pana. 3 dni, że 3 dni będzie w grobie. O to nawet pisze w wersecie 22, że gdy został wzbudzony, to oni sobie przypomnieli, że o to mówił, że 3 dni. I odniesiony do naszego Pana. Ale nie tylko do naszego Pana. Tu także odnosi się i do naszego Pana i ma jeszcze głębsze znaczenie, wyższe. Tutaj chciałbym też skomentować, co uczniowie sobie przypomnieli. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił. Przypomniało mi się, jakby na naszych badaniach, zresztą ten wykład pochodzi z naszych badań środowych, te 3 wykłady, te 3 dni. A tutaj znowu ten werset 22 to naszego chyba niedzielnego badania któregoś. Pamiętamy, jak mówiliśmy o tym, jak to uczniom trzeba było przypomnieć, co Jezus im mówił na temat tego, co się stanie, że On umrze, ale mimo to umówił się z nimi na spotkanie na pewnej górze i tak dalej. Musiał się ukazywać, żeby im pewne rzeczy przypominać, żeby ich zawrócić od łowienia ryb, do którego się chcieli udać. A tu tak pisze, że przypomnieli sobie uczniowie, jakby sami. Gdy spojrzałem do Greki, sprawa się znowu wyjaśniła. Każdy może sobie sam to sprawdzić. To przypomnieli sobie, wcale w Grece nie jest tak w stronie czynnej. Przeczytam dosłownie. Nie przypomnieli sobie, tylko w Grece, kto chce zobaczyć do dokładnego tłumaczenia, niech sobie zobaczy, brzmi tak. Ale jak to fajnie jest wszystko w Biblii, no wiadomo, pod natchnieniem napisane. Nie przypomnieli sobie, byli tymi, którym zostało przypomniane. Tak jest dosłowne tłumaczenie, a jest to nabierna. Bo przypomnieli sobie, to strona czynna, tak? A, przypomniałem sobie, sam sobie przypomniałem. Chwilowo zapomniałem, ale sobie przypomniałem. Nie, byli tymi, którym zostało przypomniane. To jest dosłowne tłumaczenie. Tłumacze widocznie uznali, że nie, że zrobią z tego stronę czynną. Bo nie przypomnieli sobie sami, tylko zostało im to przypomniane przez naszego Pana, którym się po Testamencie objawiał i przypominał im różne rzeczy, które mówił i które w Starym Testamencie były za o nim napisane. Więc uczniowie, ale niech będzie. Przypomnieli sobie, dokładnie, dosłownie, byli tymi, którym zostało przypomniano, po powstaniu z jego martwych. Czego wniosek, że uczniowie odnieśli to te 3 dni tylko do jego literalnych 3 dni w grobie, o 24 godzinach każdy. Przy okazji warto sobie uświadomić, że nasz Pan z tych 3 dni, które był w grobie, to spędził tylko w sumie 39 w grobie. To jest 39 godzin, nie tak? 39 godzin w grobie. Nasz Pan był według żydowskiego sposobu, to się jako, że jak dni na siebie zachodzą, no to według żydowskiego sposobu liczenia są to 3 dni. Nasz Pan był w grobie kawałek piątku, 3 godziny, całą sobotę 24 godziny i 12 godzin niedzieli. I wystarczyło, że piątek jest zahaczony o 3 godziny, no to już jest, no Tak łapie. Nie wiem, czy my Polacy jak my liczymy. Gdybyśmy dziś pojechali w piątek o godzinie 15, przybyli na miejsce, na przykład w jakiegoś domku turystycznego i odjechali w sobotę rano, w niedzielę rano, przepraszam, to jakby na, jakbyśmy, ile byliśmy w tym domku? 3 dni? 2 dni? No właśnie, kwestia nie wiadomo, można na to różnie liczyć, prawda? Prawdopodobnie ten, który nam wynajmuje domek, na pewno by policzył 3 dni. No. Zajęliście mi w piątek, co z tego, że 3 godziny byliście w piątek? Trzeba przyjechać wcześniej, może o 12 albo nawet o 10. Doba się w hotelach odleczy na jakieś tam godziny. W każdym razie, jeżeli obejmuje 3 dni, w piątku tylko 3 godziny, nasz Pan był martwy, tak? Bo jak wiemy, na krzyżu był od 9 rano do godziny 15 naszej po południu, czyli był martwy przez 3 godziny w piątek. To był w grobie, w stanie śmierci. 3 godziny w piątek, całą sobotę i niedzielę do 6 rano. Bo w niedzielę raniutko został obudzony przez Boga i wyprowadzony, gdy uczniowie poszli do grobu, już go tam nie było. Więc to tak na marginesie. I było to tylko częściowym wypełnieniem się słów naszego Pana. To było częściowe wypełnienie. No trzeciego dnia, ale świątynia jego ciała tak naprawdę to maluczkie statko. Nasz Pan jest tylko głową tego ciała. A gdy mówił, że miał na myśli świątynię swego ciała, to on przede wszystkim miał na myśli Kościół. Świątynię swego ciała. On jest tylko głową tego ciała, ale też głowa należy do ciała, więc miał na myśli siebie i Kościół. Jego 3 dni i ich 3 dni. Jego 3 dni 24 godziny trwające, albo łapiące okres takich 3 dni 24 godzinnych Kościoła, 3 dni 3000-letnie dni, bo Kościół no jednak trzeba budować dużo, dużo dłużej. Podobna relacja występuje między Eliaszem, Janem Chrzcicielem i Jezusem jest Kościołem. Eliasz, Stary Testament, Jan Chrzciciel, Nowy Testament, no i Jezus z Kościołem, Nowy Testament i później. Mamy w Biblii, to ciekawe, to też wad godny jest wykładu, myślę, że kiedyś taki wykład może nawet zrobię. Z jednej strony Eliasz już nie żyje, a jest zapowiadany jako ten, że przyjdzie. Potem jest powiedziane o Janie Chrzcicielu, że jest tym Eliaszem, który miał przyjść, a jednocześnie Jan Chrzciciel jest Eliaszem, który ma przyjść. Czyli jeszcze jak gdyby, że nie tyle jest wypełnieniem, pełnym wypełnieniem typu Eliasza, co jego rozwinięciem. Dodanie pewnych szczegółów, a tak naprawdę prawdziwy antytyp, prawdziwe wypełnienie to Jezus z Kościołem, którzy tą rolę będą wypełniać później. Ale to już jest inna historia. Teraz o tym czasowniku odnośnie odbudowania. Mówiłem, że wrócę do tego czasownika, którego nasz Pan użył, mając na myśli odbudowanie świątyni swego ciała. W Grece jest to egeiro. Odawany często w przekładach polskich jako odbuduje, wzniosę, wystawię. Zależnie kto jaki tam przekład używa, to Jana 2,19 mówi, że zbudźcie tą świątynię, a ja w 3 dni ją albo odbuduję, tak mówi chyba Biblia Warszawska. Inne przykłady mówią, ja ją w 3 dni wystawię albo wzniosę. Takie terminy. Definicja słownikowa czasownika greckiego czasownika egeiro jest następująca. I zobaczmy, jaka to jest definicja. Powstać, wstać z pozycji leżącej lub ze snu. Obudzić ze snu, przewrócić ze stanu śmierci lub zniszczenia. Uleczyć, wzbudzić do życia, powołać do życia. To znaczy egeiro. I nasz Pan tego czasownika użył. Więc jak widzimy, odbudowanie to nie jest chyba dobre tłumaczenie tego czegoś, zwłaszcza, że tutaj cały czas jest najczęściej sugestia przywrócić do życia ze stanu śmierci. Także najlepszym tłumaczeniem tego egeiro, w tym wersecie jest on użyty w czasie przyszłym i nie ma tego i jest tam egero, pewnie w Grece czas przyszły tak na tym polega, ale nie ma znaczenia dla nas. Najlepszym tłumaczeniem byłoby zatem, że nie odbuduję tą świątynię w 3 dni, tylko obudzę ją ze snu w ciągu 3 dni. Wzbudzę ją do życia, albo przewrócę ze stanu śmierci. Ale zdecydowanie na pewno nie odbuduje, bo nie odbudował tego samego, co miało być zburzone. I raczej nie wzniosę i nie wystawię, chociaż są one lepsze niż odbuduje. Dlaczego? Gdyż wzniosę i wystawię, chociaż jest tam element wznoszenia, wystawienia, ale one wszystkie gubią element obudzenia do życia ze śmierci. A było rzeczą oczywistą, że oni wszyscy umrą jako ludzie, nie będzie ich, poza tym, że są w pamięci Boga, a później zostaną obudzeni do życia, wystawieni. No, także ten element obudzenia do życia jest, myślę, ważny, prawda? I najlepiej byłoby te słowa oddać, że wzbudzę ich do życia, przywrócę ich ze stanu śmierci, obudzę ich ze snu. Tam nasz Pan miał na myśli, a nie tak po prostu odbuduje. Teraz przejdziemy do biblijnego opisu budzenia tej świątyni do życia, ze stanu śmierci. To skoro obudzik ze stanu śmierci podniesie w tym pierwszym zmartwychwstaniu, no to jak to podnoszenie miało wyglądać? Czy Biblia coś na ten temat mówi? Ano mówi. Mówi i będziemy chcieli to wszystko zobaczyć, o czym mówi na tym, tak, no jeszcze jesteśmy w dobrym czasie, bo to są już ostatnie elementy, ale mam tutaj parę wersetów i komentarze nam jeszcze zajmą, myślę, co najmniej 15 minut. Zatem zacznę od bardzo poetyckiego i krótkiego opisu budzenia do życia świątyni ciała Jezusa. Psalm 66, poetycki opis. I krótki, więc daję go na początek. Psalm 46, wersety 5 i 6, albo 4 i 5, zależnie kto ma jaki przykład. Tam się numeracja psalmów różni, zależnie od przykładu. Więc Psalm 46, wersety 5 i 6, albo 4 i 5. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Rzeka to prawda. A to miasto Boże to królestwo. To zakładane tutaj na ziemi, no, tak mówimy często, królestwo embrionalne. Bo gdy nasz Pan mówi o tym, że Królestwo Boże w was jest, to miał na myśli, że ono już było, ale ono było takie embrionalne, zarodkowe, rozwijane dopiero, no bo jeszcze nie panowało, miało panować w przyszłości. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się. I teraz ostatnie zdanie tego wersetu. Bóg wspomoże go, albo otoczy go, albo ochroni, to co może, można też tłumaczyć, otoczy, ochroni. Sądzę, że bardziej otoczy, mi się najbardziej podoba. Potem ochroni, a wspomoże na końcu. Bo Bóg wspomoże, otoczy, ochroni go, gdy zbliży się poranek, albo zaraz z poranku. Znowu mi się bardziej podoba to zaraz z poranku. Bo ten zaraz z poranku do czego nawiązuje? Poranek dnia tysiąclecia. Bóg otoczy go. Prawda? Dlatego mówię, że lepsze jest to niż wspomoże, no bo jak wspomoże? Mamy na myśli Kościół, który jako ludzie umarli, czekali na pierwsze zmartwychwstanie. I Bóg ich ochroni, otoczy swoją miłością, życiem, czymkolwiek, bo to nie, przywilejami, błogosławieństwem, zabranie do boskiej natury, zaraz z poranku. To zaraz z poranku jest sugestia, że na początku wieku tysiąclecia. Na początku, zaraz siódmego dnia. Mówiliśmy, rok 1872 rozpoczyna się 7000 lat od stworzenia Adama, a pierwsze zmartwychwstanie następuje 6 lat później. Czyż nie jest to zaraz z poranku? Można powiedzieć o świcie. Prawie, że o świcie. Kolejny werset o pierwszym zmartwychwstaniu, o budzeniu tej świątyni do życia. Pierwszy Koryntów, 15 rozdział. Tam jest najwięcej informacji. No, wiadomo, Paweł. Pierwszy Koryntów, 15, 51 i 52. Oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Oto tajemnicę wam powiadam. Tą tajemnicą nie jest to, jak niektórzy sądzą, że Paweł tutaj w tym wersecie mówi, że niektórzy nie umrą. Tak jest to często było rozumiane, że niektórzy nie umrą. On tutaj mówi, że niektórzy nie zasną, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. To zaśnięcie nie oznacza, że nie umrzemy. Nie zaśniemy, czy nie będziemy spali. I mówi to, objawia tajemnicę związaną z pierwszym zmartwychwstaniem. Co to za tajemnica? Że wszyscy z klasy morskiego statka zostaną przemienieni. No, z natury ludzkiej, którzy tutaj byli jako ludzie, tak? Mówimy o nich jako nowe stworzenia. Ich początki, ich zaczątki boskiej natury to były w ich umyśle, woli i sercu budowane, a tak normalnie na pozór byli ludźmi jak wszyscy inni. Ale w umyśle, woli i sercu tam już była cała duchowość przygotowywana do boskiej natury, którą mieli dostać kiedyś, ale póki co ta boska duchowość, umysł, wola, serce była w zwykłych ludziach tutaj na ziemi. Jak oni umarli, to Bóg obiecał im właśnie to przemienienie. O tym przemienieniu bardzo pięknie Paweł mówi za chwilę. Wersety 53 i 54 chyba też przeczytamy. On pokazuje, jak to wielka zmiana będzie dla ich istot. To pierwsze zmartwychwstanie. Albowiem to, co skażone, musi przeobrać się w to, co nieskażone. Co śmiertelne, w to, co nieśmiertelne. A gdy to, co skażone, przeobleczy się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przeobleczy się w to, co nieśmiertelne, w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Czyli zapowiada, skażone, ulegające rozkładowi, zepsuciu, śmierć, umieraniu i śmierci, przybierze rzeczy, przybierze w to, zostanie przeobleczone, otrzyma to, co nie podlega tym wszystkim procesom rozpadu, rozkładu, umierania i śmierci. Polska natura. To nie tak, tak on tak, tu pięknie opisał. Więc podkreśla w tym fragmencie, że wszyscy z klasy małżeńskiej ostatka dostąpią tego przemienienia. Ale jeśli chodzi o ich śmierć, będzie różnica. Jedni umrą i zasną. A drudzy umrą, ale nie zasną. Nie będą spać w grobie. I to jest właśnie ta jego tajemnica. Wszyscy będziemy przemienieni, ale nie dokładnie tak samo. Bo część z nas umrze, Paweł na przykład, i wszyscy ci, którzy umierali przed datą pierwszego zmartwychwstania, czyli przed 1878 rokiem, no to umarli i co? W grobie byli, spali. Symbolicznie powiemy czekali, prawda? Chociaż to słowo czekanie nie należy rozumieć dosłownie, bo jak ktoś nie jest świadomy, to nie czeka, ale symbolicznie mówimy w cudzysłowie, czekali na datach pierwszego zmartwychwstania. Ale ci, którzy umierali po dacie pierwszego zmartwychwstania, na co mieli czekać? Skoro ich zmartwychwstanie już się odbyło? To tak jakby goście przyjechali na jakieś wesele albo na jakąkolwiek inną imprezę, gdzie jest podana godzina i niektórzy goście przyjechali pół godziny wcześniej. To co? Impreza zacznie się wcześniej, dlatego że goście niektórzy przyjechali pół godziny wcześniej? Nie. Goście czekają na właściwą godzinę. A jeżeli ktoś przybyłby pół dziesiąta, załóżmy, że o 10:00 miało się zacząć, to co, będzie czekał? Nie, od razu wchodzi. A ten, kto 10:05, spóźni się 5 minut? No, wchodzi tym bardziej. A 10:10? No jeszcze bardziej. Tak samo było z datą. Była data pierwszego zmartwychwstania. Kto zmarł przed tą datą, czeka na tą datę. Kto umierał po tej dacie, a jak mówiliśmy, było to umieranie aż do 1950 roku, czyli sporo lat, to ci, którzy umierali po dacie pierwszego zmartwychwstania, od razu, bez spania w grobie, bez czekania na swoje zmartwychwstanie, przechodzili na tą boską naturę. To, co mówią wersety 53 i 54. To wszystko, co śmiertelne, skażone, ulegające rozkładowi i umieraniu, przyobleczone zostało w nieskażone, nieśmiertelne. Doskonale. I to jest ta różnica. Więcej o nich mamy w 1 Tesaloniczan 4, więc idziemy teraz znowu do Pawła. Niby inny list, ale ciągle Paweł. I tenże sam Paweł w 1 Tesaloniczan 4, 13-17, szeroko rozwija swoje myśli z 1 Koryntów 15. Zobaczmy, jak on to pięknie rozwija. I znowu chyba nawet nie potrzeba za bardzo go tutaj komentować, bo rozwija to tak szeroko, że sam się wyjaśnia. 1 Tesaloniczan 4, od 13 do 17. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście nie smucili się jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Zasnęli, umarli. Ci z nas. Naśladowcy Jezusa. Już w jego czasach byli tacy, którzy zakończyli swoje życie, gdy Paweł pisał te słowa. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nimi tych, którzy zasnęli. Zasnęli i śpią w grobie. Ale kiedyś Bóg ich, Jezus, przywiedzie. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana. I przechodzi znowu do tych samych myśli. Zobaczmy, że my, którzy pozostaniemy przy życiu do przyjścia Pana, czyli my, ci członkowie Kościoła, którzy pozostaniemy przy życiu do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. No nie wyprzedzimy. Bo Pan przyjdzie, a my będziemy żyli, jeszcze nie będziemy w grobie, to my ich nie wyprzedzimy, tych, którzy zasnęli przed nami. To Pan się najpierw nimi zajmie, ich zbudzi. A nami zajmie się i nas zbudzi, gdy umrzemy. Ale gdy będziemy żywi, jako ludzie, w chwili przyjścia Pana, to my nie wyprzedzimy tych, którzy umarli przed nami. Logiczne. Gdyż sam Pan z okrzykiem i głosem archanioła i trąbą Bożą stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Najpierw. A potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. Razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak na zawsze będziemy z Panem. To była nadzieja i radość dla nich wszystkich. Ale wyjaśnia wyraźnie, kto będzie pierwszy? Ci, którzy umarli i zasnęli wcześniej. Kto będzie drugi? My, którzy za życia tak będziemy żyli, gdy nasz Pan powróci. Oczywiście miał na myśli członków małżeńskiego ostatka, których już nie ma wśród nas, ale wtedy byli i mieli także być w chwili, gdy nasz Pan miał wrócić po raz drugi. I kolejny jeszcze fragment, który o tym mówi w bardzo ciekawy sposób, o tym pierwszym zmartwychwstaniu. Objawienie 14-13 werset. Jest ciekawy dlatego, że mówi o błogosławieństwie w kontekście, w którym nikt by się raczej nie spodziewał błogosławieństwa. Bo o to, co mówi objawienie 14-13. Usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, a uczynki ich idą za nimi. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Ciekawe błogosławieństwo. Umierasz i to jest dla Ciebie błogosławieństwem. Chyba jedyne miejsce, gdzie śmierć, umieranie nazwane jest błogosławieństwem. Ale tu jest. Dlaczego błogosławieni, skoro mowa o śmierci? Czy śmierć może być kiedykolwiek błogosławieństwem? Zauważmy, że w tym zdaniu jest odtąd. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. To znaczy, że wcześniej nie była ta śmierć błogosławieństwa. Ale od pewnego momentu, odtąd, od pewnego momentu śmierć jest błogosławieństwem. Co to za moment? No już po tym wszystkim, co powiedzieliśmy do tej pory, możemy zrozumieć, łatwo się domyślić, co to za moment. Data pierwszego zmartwychwstania Kościoła, rok 1878. Gdy pierwsze zmartwychwstanie nastąpiło i ci, którzy zmarli przed tą datą, zostali podniesieni, świątynia ciała Jezusa, wzbudzona, a lepiej podniesiona z życia, obudzona z życia, tak do życia, ze śmierci, obudzona z życia do śmierci, to wszyscy ci, którzy potem umierali, w chwili śmierci natychmiast dołączali do nich. Innymi słowy, wszyscy ci, którzy umierali, członkowie z malutkiego statka, umierający po dacie pierwszego zmartwychwstania, byli obecni na swoich pogrzebach. Mało tego, widzieli swoje ciała chwilę po śmierci, już będąc w duchowej boskiej naturze. Niezwykłe przeżycie. Niezwykłe przeżycie. Nie zasypiali z tym śmierci i nie czekali na swe zmartwychwstanie. Dostępowali tego zmartwychwstania w chwili śmierci ciała. Bez jakiejkolwiek przerwy w ich istnieniu i w ich aktywności. Co okazuje się być bardzo ważne dla doskonałych charakterów, które chcą być użyteczne dla Boga i Jego sprawy. Doskonałe charaktery, tak jak i Bóg w swojej doskonałości, zauważmy. Dlaczego Bóg, czy Bóg, gdy byłby sam we wszechświecie, gdyby nikogo nie stworzył, ani wśród istot duchowych, ani na ziemi, to byłoby mu smutno? Nie sądzimy. On nie stworzył tych istot duchowych, ani na ziemi, dla swojego towarzystwa, żeby było mu raźniej w tym pustym wszechświecie. On stworzył z radości aktywnego działania. To jest cecha doskonałości. Aktywnie działać dla dobra innych, żeby inni mogli cieszyć się, żeby nie być nieaktywnym, biernym. Najwyraźniej ci, którzy do takiego stanu doskonałości dochodzą, działają tak jak Bóg. I nie chcieliby na przykład w grobie leżeć. Tylko jak umrę, to bym chciał być aktywny zaraz po śmierci, już sekundę po śmierci jako ciała, już bym chciał działać dalej. Wynika to chociażby też znowu ze słów naszego kochanego Pawła, który w drugim Koryntian w 5 rozdziale pisze tak, to zrobię aluzję jeszcze, to już jest przedostatni fragment, który cytuję. Drugi Koryntian 5, ale za to z drugiego Koryntian 5 będę cytował dużo, 8 wersetów. Bo tutaj Paweł bardzo, znowu obrazowo, troszeczkę zagadkowo opisuje, jak bardzo nie chciałby być nieaktywny. Tylko albo działać jako człowiek, albo działać jako już w boskiej naturze, jako duchowa istota. Ale nie działać wcale, tylko nie żyć. Być w stanie śmierci. Zobaczmy, jak on to pisze. 2 Koryntów 5, 1-8. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, czyli ludzka natura, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany wieczny. Czyli mamy w niebie boską naturę. Gdy umrzemy jako ludzie, wiemy, że mamy namiot tam w niebie. Dom nie rękoma zbudowany, bo Bóg, spodzenie z ducha, rozwijanie w umyśle, woli, sercu, charakteru, usposobienia. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo, które jest z nieba. No, pewno, woleliby boską naturę być, prawda, niż tutaj w ziemi jako ludzie. A gdy się przyobleczemy, nie będziemy znali ziemi nagimi. Zauważmy, a gdy się przyobleczemy w tą dom z nieba, nie będziemy znalezieni nagimi. Kiedy jest Paweł nagi? No, póki co nie był nagi, bo miał namiot, ziemską naturę, ziemskie mieszkanie. Ale mamy tam w niebie drugi dom jeszcze. Tam się przeobleczemy w niego. Tamten dom jest lepszy niż ten tutaj. Mówi, i gdy się w niego przeobleczemy, to już nie będziemy nagimi, czyli nie będziemy w stanie śmierci. Bo jeżeli albo mieszkam w domu tutaj ziemskim, albo mam ten duch, boską naturę obiecaną w przyszłości. Tamta lepsza niż ten. Ale pomiędzy nimi jeszcze jest stan nagości. Nie mam ani tego domu ziemskiego, bo umrę. I jeszcze nie będzie pierwszego zmartwychwstania, to nie dostanę tego niebieskiego domu jeszcze. No to będę nagi. Nie mam gdzie i to nie chcemy. Nie chcemy. Nie chcemy być w stanie śmierci, nie mieć żadnego domu. Albo jako ludzie działamy, bo możemy działać, albo chcielibyśmy działać jako boskie istoty. Dopóki bowiem, czytam go dalej, dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, tym ziemskim, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni. Zobaczmy, nie chcemy być zewleczeni, nie chcemy być pozbawieni domu do samego pozbawienia, żebyśmy weszli w stan śmierci i nie ma nas. Nie chcemy tego. Nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. Nie pragniemy śmierci i bierności i nieaktywności, pozbycia się ziemskiej natury. Pragniemy przyobleczenia tego tym wspaniałym domem. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako ręką imię Ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. No, od tej boskiej natury, od tego domu niebieskiego. Gdyż wierzę, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Wolelibyśmy wyjść z ciała, umrzeć jako ludzie i zamieszkać u Pana i dostać ten dom niebiański. Ale nie pragniemy być nadzy. Werset trzeci, powtarzam. Gdy się przeobleczemy, nie będziemy znalezieni nagimi, a przeobleczemy się w pierwszym zmartwychwstaniu. W czasie między naszą śmiercią ludzkiego ciała a pierwszym zmartwychwstaniem będziemy nagimi. Ten stan nagości, stan zewleczenia, tak jak on to w czwartym wersecie nazywa, stan zewleczenia, czyli pozbawienia się jakiegokolwiek domu, był dla nich najmniej pożądany. Bo wtedy nie mogą działać na rzecz dobra. Muszą być z konieczności nieaktywni, bo nie istnieją. Chwile nie istnieją. I ostatni werset, jaki dzisiaj będę cytował. Pierwsza Mojżeszowa 24. Pierwsza Mojżeszowa 24. Kto się może zdziwić? W pierwszym zmartwychwstaniu? O pierwszym zmartwychwstaniu w pierwszej Mojżeszowej będziesz nam czytał? No tak. Tak jak mówię, ta wspaniała obraz, symbolika, typiczność Biblii. Pierwsza Mojżeszowa 24. Mam na myśli wersety 63 do 67. Najpierw je przeczytam. Kto się coś orientuje na temat symboliki Biblii, to już będzie wiedział, o co mi chodzi. Pierwsza Mojżeszowa 24, 63 do 67. I wyszedł Izak, aby się pomodlić pod wieczór na polu. A gdy podniósł oczy, zobaczył, że nadciągały wielbłądy. A Rebeka, podniósł oczy swoje, ujrzała Izaaka i siadła z wielbłąda. I zapytała sługi, kto to jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie? Odpowiedział sługa, to jest Pan mój. Wtedy wzięła zasłonę i zakryła się. I opowiedział sługa Izakowi wszystko, czego dokonał. A Izak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej, i pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izak po śmierci matki swojej. Jest tu coś z pierwszym zmartwychwstaniem? Ktoś powie, czyta taką historię, co to ma wspólnego z pierwszym zmartwychwstaniem? No, myślę, że obraz Abrahama i Izaaka to nikomu się nie kojarzy niewłaściwie, tylko właściwie, prawda? Abraham Bóg, Izaak to nasz Pan. Tak? Ofiarowany. A potem szukanie żony dla Izaaka, Rebeki, przez Eliezera, który jest symbolem Ducha Świętego, cały wiek Ewangelii chodził i szukał. A jak się już wiek Ewangelii kończył, wieczór z wersetu 63, wyszedł Izaak, aby się modlić pod wieczór na polu i zobaczył z daleka, że naciągały wielbłądy. Pierwsi bracia z morskiego statka, którzy żyli w tym czasie, którzy mieli być przemienieni w boską naturę bez spania. Oni działali jeszcze, ale oni już mieli przeżyć datę pierwszego zatestania, czyli na przykład brat Russell. Potem brat Johnson, ale brat Johnson na ten wielbłądzie tu jeszcze nie jechał wtedy, kiedy, bo to był jeszcze brat Johnson, nie był sam poświęcony. Więc Rebeka podniosła oczy, pyta, kto to jest ten mąż? Pyta Ducha Świętego, działającego w sługach Pana, głównie bracie Russellu, na temat Jezusa. A brat Russell wyjaśnia, to są wspaniałe rzeczy, to jest wykład, który planuję zrobić. Może albo z tej końcówki, albo z całego rozdziału 1 Mojżeszowa 24, jak Eliezer, Duch Święty, po wieku Ewangelii szuka Rebeki. I te wszystkie związane z tym rzeczy, jak tam się wybierała, chciała iść, chciała nie iść, czy ma iść, czy ma nie iść, ma dom ojca zostawić, ma dom ojca nie zostawić. To wspaniałe są rzeczy. Chętnie bym zobaczył to w filmie. Świat robi takie różne romantyczne filmy. Mogliby zrobić taki romantyczny film pod tytułem Rebeka. Albo Rebeka dla Izaaka. Coś takiego, prawda? Ale to już nie w tym świecie. Ale w królestwie może taki film zrobią. Chętnie go sobie obejrzę. Więc tutaj ta Rebeka dopytuje się o to, a brat Russell opisuje spotkanie z naszego Pana, jego drugi powrót, połączenie się z Kościołem. Te wszystkie rzeczy to właśnie to. A dla nas najciekawsze jest to, gdy ona się dowiaduje, prawda, że to jest właśnie Pan mój, wtedy wzięła zasłonę i zakryła się. To wzięcie zasłony w wersecie 65 to jest przejście Kościoła poza drugą zasłonę, stanie się niewidzialnym dla ludzi. I opowiedział sługa Izaakowi wszystko, czego dokonał. Sługa to jest Duch Święty w tych braciach. werset 36 prawdopodobnie już jest w niebie. Bracia działający tutaj, bracia z morskiego statku, przez których ten Duch Święty Eliezer działał, opowiadają Jezusowi, Bogu o swoich przeżyciach, doświadczeniach tutaj na ziemi, jak oni działali, szukali tejże Rebeki, głosili. Potem Izak ją wprowadza do namiotu matki swojej, czyli z miejsca Sary, która błogosławi, tak błogosławiła rozwijaniem tejże klasy morskiego statka. Wprowadza Rebekę, tak, swoją żonę i sfera błogosławień do tej pory płynąca do kościoła. Za chwilę będzie szła do całego świata ludzkości, bo Izak otrzyma Rebekę i będzie pocieszony po śmierci swojej matki, po zakończeniu działania przymierza Sary, która rozwijała tylko maluczkie statko, ale to nie koniec boskiego planu. Tyle w moim wykładzie pod tytułem Trzeci dzień w nauczaniu Jezusa w oparciu o Jana, drugi rozdział 19-21 odnośnie burzenia świątyni i podniesienia jej ze śmierci. Tak jak mówi to Egeiro, prawda? Podniesienie, obudzenie ze śmierci trzeciego dnia, trzeciego tysiącletniego dnia. Dziękuję prawo testu za uwagę i życzę wszystkim błogosławień z tych rozważań.